Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Watykanie beatyfikowano 8 męczenników hiszpańskiej wojny domowej. Benedykt XVI odwiedził sanktuarium maryjne na Mentorelli. Przed nami watykańskie aktualności oraz rubryka Świadkowie Miłosierdzia. Będziemy w niej mówić o Stowarzyszeniu Kropla. Jego zadaniem jest przebadanie jak największej liczby osób, które mogą być dawcami szpiku kostnego. 29 października na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. W Bazylice Watykańskiej odbyła się beatyfikacja 8 hiszpańskich męczenników. Byli to José Tapies Sirvent i 6 innych księży z diecezji Urgel w Katalonii oraz siostra Maria de los Angeles Hinart Martí. Ponieśli śmierć za wiarę w roku 1936 podczas hiszpańskiej wojny domowej. Mszy beatyfikacyjnej przewodniczył kardynał José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Na zakończenie uroczystości do bazyliki przybył papież. Tak scharakteryzował 7 katalońskich księży.
Złożyli życie w ofierze w czasie prześladowań religijnych w Hiszpanii za swą wierność kapłańskiej posłudze, pełnionej z wielkim oddaniem w powierzonych im wspólnotach parafialnych. Dając świadectwo swemu kapłaństwu i przebaczając prześladowcom, oddali życie, wołając na cześć Króla Wszechświata.
Benedykt XVI przypomniał też postać siostry Marii de los Angeles.
Nowa błogosławiona, urodzona w diecezji Majorka i należąca do sióstr zelatorek kultu eucharystycznego, poniosła męczeństwo w Madrycie podczas tego samego prześladowania. Oddana w pełni Bogu w życiu zakonnym, długie godziny poświęcała na adorację Najświętszego Sakramentu, nie zaniedbując posługiwania wspólnocie. W ten sposób przygotowywała się, by ofiarować swe życie jako najwyższy wyraz miłości do Chrystusa.
W czasie mszy beatyfikacyjnej homilię wygłosił kardynał Saraiva Martins. Przypomniał w niej, że XX wiek nazwano stuleciem męczenników. Nawiązał do ostatniej posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ecclesia in Europa. Jest tam wezwanie, aby nigdy nie został zapomniany ten wielki znak nadziei, jaki stanowią tak liczni świadkowie wiary chrześcijańskiej, którzy żyli w ostatnim stuleciu zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Potrafili oni zrealizować w swym życiu Ewangelię mimo wrogości i prześladowań, często aż po najwyższą próbę przelania krwi. Kościół, dodał prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, odpowiada dziś na to wezwanie, by nigdy nie zapominać męczenników minionego stulecia. Umieszcza ich na świeczniku.
Benedykt XVI odwiedził maryjne sanktuarium na Mentorelli, poinformował rzecznik prasowy Watykanu Joaquín Navarro-Valls. Ojciec Święty przybył do prowadzonego przez polskich zmartwychwstańców sanktuarium dokładnie 27 lat po pierwszej wizycie w tym miejscu Jana Pawła II, mówi ksiądz Adam Otremski, przełożony sanktuarium.
Tak zupełnie niespodziewanie dzisiaj w 27. rocznicę pierwszej wizyty Jana Pawła II u nas na Mentorelli, pierwszej wizyty oficjalnej, rano zjawił się też papież Benedykt, żeby modlić się, żeby dziękować za dar kontynuacji wielkiego dzieła naszego papieża. W czasie mszy świętej nawiązał również do modlitwy po krótkim spacerze, wizycie w miejscach ważnych dla sanktuarium. Była też modlitwa maryjna przed figurą Matki Bożej Mentorelskiej, przygotowana i ze śpiewami, z rozważeniami, z modlitwami, z dziesiątką różańca. Wszystko też miało taki bardzo ładny akcent eucharystyczny. Tydzień temu został zakończony rok eucharystyczny, więc również i w kazaniu w czasie mszy świętej papież nawiązał właśnie do tego spotkania, pięknego misterium, które dokonuje się w Eucharystii, spotkanie z Chrystusem i z Jego Matką.
potępienie zarówno samobójczego zamachu, do którego doszło w środę w Haderze koło Tel Awiwu, jak i wszelkich następujących po nim represji, wyraził watykański rzecznik prasowy. Joaquin Navarro-Valls określił też jako szczególnie groźne i nie do przyjęcia oświadczenia odmawiające państwu Izrael prawa do istnienia.
Dzisiejsze wydanie L'Osservatore Romano przytacza reakcje, jakie wywołały niedawne słowa irańskiego prezydenta Mahmuda Ahmadinejada, nawołujące do wymazania Izraela z mapy. Wspólnota międzynarodowa zgodnie potępiła to prowokacyjne wezwanie, czytamy na pierwszej stronie watykańskiego dziennika. Zacytowano wypowiedzi sekretarza generalnego ONZ, polityków izraelskich, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, brytyjskiego premiera i rosyjskiego ministra spraw zagranicznych. L'Osservatore Romano również na pierwszej stronie przedstawia zagrożenia wywołane środowym zamachem oraz serią izraelskich represji militarnych, jakie po nim nastąpiły. Na Bliskim Wschodzie coraz bardziej grozi otwarcie na nowo spirali przemocy. Niełatwo będzie utrzymać trwające od lutego nieformalne zawieszenie broni. Ofiarą tej sytuacji może paść wznowiony przed kilku miesiącami dialog izraelsko-palestyński, ostrzega watykański dziennik.
Stolica Święta stwierdza ponownie, czytamy w oświadczeniu dyrektora biura prasowego, że tak Izraelczycy, jak i Palestyńczycy mają prawo żyć w pokoju i bezpieczeństwie, jedni drudzy we własnym suwerennym państwie. Jednocześnie Stolica Apostolska czuje się zobowiązana ponowić apel do rządzących wszystkich narodów Bliskiego Wschodu, by usłuchali pragnienia pokoju i sprawiedliwości, jakie odczuwa ludność. Niech unikają czynów i decyzji powodujących podział i śmierć. Niech z odwagą i determinacją zaangażują się w stworzenie warunków niezbędnych do wznowienia dialogu. Jest to jedyna droga, by zapewnić pokojową przyszłość i dobrobyt dzieciom tej ziemi, stwierdził Navarro-Valls.
Świadkowie miłosierdzia.
Ufamy Tobie, Jezu. Ufamy Tobie.
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia.
Nie ma nic szlachetniejszego na świecie niż podarowanie części siebie, aby mógł żyć drugi człowiek. Po to powstało Stowarzyszenie Kropla, które działa na rzecz osób chorych na raka krwi. Zadaniem stowarzyszenia jest przebadanie jak największej liczby osób, które mogą być dawcami szpiku kostnego. Stowarzyszenie założyła Katarzyna Duraj, matka dziecka, u którego podejrzewano białaczkę. Jej syn żyje, a w dowód wdzięczności za ten dar matka robi wszystko, aby pomóc innym rodzicom znajdującym się w podobnej, dramatycznej sytuacji.
Mój syn był chory dość długo i miał podejrzenie o chorobę nowotworową. Najpierw o białaczkę, a później o nowotwora węzłów chłonnych. I tak się udało, że cały czas jak byliśmy chorzy, to trafialiśmy na bardzo miłych, dobrych i życzliwych lekarzy. I kiedy okazało się, że właściwie to nie jest choroba nowotworowa, tylko przeszedł taką chorobę zwaną mononukleozą, ale w takiej zmutowanej formie, to pani doktor z Krakowa, która prowadziła nas na oddziale hematologii, powiedziała, że jesteśmy takim wyzwaniem, jesteśmy taką nadzieją dla tych dzieci, które są na oddziale hematologii, że można stąd wyjść zdrowym i żywym. No i to spowodowało, że w jakiś sposób chciałam jak gdyby odpłacić za ten drugi dar życia syna. Ponieważ spotkałam się na oddziale hematologii z taką sytuacją, że dla jednego z chłopców brakło krwi. Matka nie mogła być krwiodawcą, znaczy jej krew nie odpowiadała. I widziałam, jak wyglądała sytuacja, kiedy no po prostu nie ma możliwości pomóc dziecku. I po 2 latach zostałam honorowym krwiodawcą, a później chciałam być dawcą szpiku. Kiedy dowiedziałam się, że nie wystarczy być dawcą szpiku, tylko trzeba jeszcze płacić za badania, dlatego wymyśliłam po prostu taką akcję, ponieważ byli w Tarnowie ludzie, którzy chcieli być dawcami, a nie stać ich było na opłacenie podstawowych badań, które kosztują około 600 zł. No i tak wymyśliłam akcję, że będziemy zbierać pieniądze, będziemy mówić o tym, że bycie dawcą to nic strasznego i będziemy dla tych najbliższych osób tutaj z okolicy. Dlatego, że wydaje mi się, że takie lokalne stowarzyszenia są dużo bardziej wiarygodne niż ogólnopolskie, bo każdy nas może sprawdzić. Jesteśmy sąsiadami, kolegami z pracy i myślę, że jesteśmy bardziej wiarygodni.
Co pani czuła, gdy dowiedziała się, że dziecko ma podejrzenie choroby nowotworowej?
Czułam chyba to, co każdy rodzic. Pierwsze pytanie było dlaczego i dlaczego zdrowe dziecko, ponieważ mój syn bardzo szybko się rozwijał, w wieku 6 miesięcy już stał na nogach. Jak skończył 6 miesięcy, zaczął chodzić, więc był wyjątkowo takim silnym dzieckiem. Bardzo dużo chodzimy po górach i prowadzimy taki aktywny tryb życia i właśnie zastanawialiśmy się, dlaczego ta choroba nas dotknęła. Ale w całej tej sytuacji najważniejsze było to, że nam ludzie bardzo pomogli. I gdyby nie najbliższa rodzina, która się zmobilizowała i znajomi, którzy właściwie nie dzwonili i nie pytali się, czy pomóc, tylko po prostu pomagali. Nawet była taka sytuacja, że koleżanki z pracy zebrały pieniądze, ponieważ akurat to było przed świętami wielkanocnymi, dostałam od nich kartkę, pieniądze i dzwoniły do mnie i mówiły, że na pewno ci są potrzebne pieniądze, bo trzeba jakoś służbę zdrowia wesprzeć. Akurat tak się zdarzyło, że moja pani doktor ani nawet nie chciała myśleć o żadnych pieniądzach. Jak Maksymilian wyzdrowiał, to po prostu w życiu takiego bukietu kwiatów nie kupiłam. Po prostu za wszystkie pieniądze, które dostałam, kupiłam kwiaty.
To jest duża ulga, jak dowiaduje się rodzic, że to jednak nie rak jego dziecka?
To jest coś niesamowitego, bo jest to jak gdyby drugi raz narodzenie się dziecka i to takie zupełnie inne, bardziej świadome. I po tych wszystkich przejściach, które myśmy mieli za sobą, to chcieliśmy coś zmienić w swoim życiu, chociaż byliśmy zawsze bardzo zżyci z sobą, teraz chyba jeszcze bardziej jesteśmy zżyci. Natomiast zostało coś takiego, że na dziecko się patrzy jak na wyzwanie. Codziennie rano go oglądam, czy ma normalną szyję, czy ma dobre wyniki. Z drugiej strony pilnuję go bardzo, nie tylko jego, tego młodszego syna też. Po każdej anginie robię badania krwi, co może się dla niektórych wydawać dziwne, ale kiedy miał dłuższą chorobę, zdarzyło się to w tym roku, poprosiłam lekarza nie tylko o badanie krwi, ale o rozmaz. Dlatego, że wiedziałam, że czasami te komórki się uaktywniają. No i też mieliśmy taką sytuację już po 5 latach, że teraz się komórki uaktywniły. No i troszeczkę byliśmy zaniepokojeni, ale dzięki temu, że to od razu wyszło, to mogliśmy zadziałać. Także myślę, że to jest takie świadome spojrzenie na życie w inny sposób. Myślę, że wyciągnięcie wniosku z takiej sytuacji bardzo wiele może uprościć w naszym życiu. Chociaż z drugiej strony, spotykając się teraz z ludźmi, którym ja pomagam, często słyszę, że każdy im współczuje i właściwie na tym współczuciu się kończy. Bo mimo wszystko jest to bardzo trudne, takie chodzenie i pukanie, zwłaszcza jak się nie jest osobą jakąś tam znaną. Gdybym miała jakieś nazwisko, jakąś funkcję, no to prędzej by nam pieniądze dawali. A naprawdę pieniądze dają osoby, które tych pieniędzy nie mają.
Uważa się pani za osobę wyjątkową, skoro prowadzi taką wyjątkową działalność?
Nigdy taka nie byłam. Chociaż każdy z nas jest wyjątkowy. Nie ma osób dwóch takich samych. I kiedy dowiedziałam się, jak się dobiera dawcy niespokrewnionego, to stwierdziłam, że każdy na świecie jest osobą wyjątkową. Jestem normalna. Wydaje mi się, że jestem normalna, chociaż czasami mam swoje odskoki, jak każdy człowiek. Ja mam pewne predyspozycje i dzięki temu stowarzyszeniu jakoś to się ujawniło. Nigdy nie byłam osobą spokojną. Zawsze gdzieś o coś walczyłam. Walczyłam, jak rozwiązywali moją klasę, żeby nie łączyć. Walczyłam, jak rozwiązywali szkołę. Po prostu mam zasady, których przestrzegam i których się trzymam. I bardzo trudno jest tych zasad pilnować, ale wywodzę się z rodziny bardzo konserwatywnej i myślę, że ten konserwatyzm mi bardzo pomógł. Nie uznaję jakichś tam furtek, bo one dają nam możliwość jakiejś kolaboracji, a tak jak wiemy, co jest dobre, co jest złe, to jest dużo prościej. Nie jestem jakaś wyjątkowa, na pewno nie jestem wyjątkowa. Jestem normalną mamą. Uważam, że jeżeli się dało życie, to o to życie trzeba walczyć do samego końca. Mamy tyle możliwości, które możemy wykorzystać i trzeba tylko to po prostu powiększać, całą swoją wiedzę. Wyznaję taką zasadę, że kiedyś będziemy rozliczeni nie z tego, co zrobiliśmy, ale z tego, co mogliśmy zrobić, a czego nie zrobiliśmy. Kiedy zakładaliśmy stowarzyszenie, to pierwsza właściwie osoba, która mi pomogła, to był ksiądz od Filipinów i chór gospel. I było powiedziane, że z klerem współpracujemy i idziemy w tym kierunku. Kiedy zaprosiłam panią Kwaśniewską na zjazdawców do Tarnowa, a ona jest dawcą szpiku, to z kolei powiedziano, że jestem komuchem. Także zawsze jak ktoś chce coś znaleźć, to znajdzie. Ja po prostu wyznaję zasadę, że choroba nie wybiera i choroba nie patrzy na to, kto z jakiej partii jest i jakiej opcji. Nie, naprawdę nie wydaje mi się, żebym była wyjątkowa. Myślę, że takich ludzi jest dużo, z tym, że często ci ludzie są zaszczuci. Trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby przedrzeć się przez jakąś taką masę obojętności. Wszystkie osoby, które chcą coś zrobić w każdym środowisku i w szkole, gdzie pracuję, i wśród sąsiadów, są uważani za dziwaków, bo ludzie wolą mieć święty spokój. Najlepiej, jakby ich nie dotykały nieszczęścia, tylko jak dotkną, to wtedy widzą często niemoc. Chciałam prowadzić tylko działalność społeczną, ale niestety musiałam się oprzeć o politykę. No i też widzę wiele nieprawości, ponieważ spotykałam się z różnymi politykami i pokazywaliśmy, gdzie leżą pieniądze na ulicy, jak je wykorzystać. Też większość z nich nie chciała po prostu słyszeć, ponieważ trzeba było ruszyć temat i cokolwiek zrobić. Także są to różne środowiska. Myślę, że nie ma idealnego świata, ale jakbyśmy jak najlepiej pracowali i pomagali sobie, to dużo łatwiej by nam było. Także można tak egoistycznie podejść do tego. Ja teraz jestem zadowolona, że założyłam stowarzyszenie, bo dużo zyskałam jako osoba prywatna i moja rodzina zyskała. To nie chodzi o kontakty, tylko chodzi o to, że w momencie, kiedy się na przykład teraz Maksymilianowi aktywniły komórki nowotworowe, to nie sparaliżowało mnie to tak bardzo. Po prostu zadzwoniłam do pani profesor Chybickiej i wiedziałam już, co dalej robić. Także jakąś tam prywatną korzyść na pewno odniosłam, ponieważ już wiem, w jaki sposób działać w takich sytuacjach. I z drugiej strony chcę pomóc też innym i myślę, że jeżeli oni tylko będą chcieli, to mogą z tego skorzystać. Nikogo na siłę nie namawiamy. W Polsce jest 5 banków szpiku. My współpracujemy z prywatnym bankiem, który ma około 3000 dawców, a jest najskuteczniejszym. Dobiera ponad 90% dawców w Polsce. Natomiast jeżeli ktoś do nas dzwoni, to my mówimy, że jest 5 banków i to rodzina i chory decyduje o tym, do jakiego banku idzie, z jakiego banku korzysta, ale musi mieć świadomość, że to jest jego życie. Bank, z którym my współpracujemy, to jest bank, który prowadzą ludzie, wariaci, można powiedzieć wariaci. Oni o 15 nie idą do domu, tylko można do nich zadzwonić o 12 w nocy, o 11 i oni będą szukać dawcy. Wiem po prostu, że jeżeli bym miała gdzieś znaleźć dawcę, to na pewno u nich tego dawcę znajdę. Dlatego, że jak zaczynałam działalność, to pierwsze to zaczynałam się dowiadywać, z kim współpracować, jak to w ogóle wygląda. Byłam, mówiąc tak językiem popularnym, zielona w tym temacie. Później się okazało, że wszystkie te osoby, do których pisałam, dzwoniłam, to jakoś tak się nie odezwały, czyli mi nie zależało na kontakcie z jakimś tam powstającym stowarzyszeniem. Był jeden bank, który mi zaproponował badanie dawców za 1200 zł, że to jest oficjalna państwowa cena, co jest nieprawdą. To też mogłoby świadczyć o tym, że te 600 zł z każdego badania gdzieś tam tonie. I dopiero kiedy się okazało, że naprawdę to stowarzyszenie będzie działać, że mamy już kilkadziesiąt osób do przebadania, to ten bank do mnie zadzwonił i zaproponował 400 zł za dawcę. No to też mi dało do myślenia, ponieważ już na tyle się orientowałam, że wiedziałam, ile kosztują odczynniki i jak to wygląda. I bardzo mnie to boli, że wykorzystuje się właśnie działalność społeczną, działalność charytatywną do jakichś takich niecnych celów. Ja się tego też boję, ale z drugiej strony mam tą świadomość, że u nas jest o tyle dobrze, ponieważ ja, będąc prezesem stowarzyszenia, nie mam do czynienia w ogóle z pieniędzmi. Mamy księgową, która pracuje społecznie, bo my wszyscy pracujemy społecznie i myślę, że dopóki tak będziemy działać, to będziemy wiarygodni, bo jeżeli każdy z nas wziąłby chociaż złotówkę, to już będzie jakiś tam zarobek, jakaś tam może korzyść. Także mamy osoby, które są w komisji rewizyjnej, która to sprawdza, także nie mamy takich pieniędzy, że tak powiem, żywych, czyli prosimy, aby przelewać na konto, jeżeli mamy jakieś rachunki do zapłacenia, no są to przelewy z klinikami. My musimy mieć zgodę też kilku osób ze stowarzyszenia, żeby dokonać przelewu, także myślę, że jest to w miarę legalne.
Kto pani najbardziej pomógł? Czy musiała pani liczyć tylko na siebie?
No, żeby założyć stowarzyszenie, to trzeba mieć 15 osób. Poprosiłam moje koleżanki, te, które mnie znają, i te, które ja znam, żeby mi pomogły. Tutaj w Tarnowie jest grupa takich ludzi, którzy są tacy bardzo oddani i dzięki nim też mogłam zacząć tę działalność. Z drugiej strony znalazły się osoby, które mimo, że mi przeszkadzały, to mi pomogły, ponieważ był jeden pan, który powiedział, jakie to nieszczęście założyć jakieś stowarzyszenie albo fundację, i zaczął wyliczać, ile opłat, ile problemów, trzeba zarejestrować, wyłożyć pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No ale dzięki temu zaczęłam sama kalkulować i stwierdziłam, że mimo wszystko spróbujemy, i udało się.
Panie,
Katarzyną Duraj, założycielką Stowarzyszenia Kropla, rozmawiał Krzysztof Drwal. A na zakończenie jeszcze dobra wiadomość. Tej nocy śpimy o godzinę dłużej. W związku z przejściem z czasu letniego na zimowy dzisiejszej nocy należy cofnąć wskazówki zegarów z godziny 3 na godzinę 2. Do czasu letniego powrócimy w ostatnią niedzielę marca przyszłego roku. Tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.